Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Nie ustaje nagonka na profesora Bogdana Chazana, który odmówił zabicia dziecka, powołując się na klauzulę sumienia. NFZ nałożył blisko 70 tysięcy złotych kary dla szpitala imienia Świętej Rodziny, którego dyrektorem jest profesor Chazan. Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz przekazał wnioski z kontroli funduszu m.in. prokuraturze. Minister poinformował, że kontrola krajowego konsultanta w dziedzinie ginekologii wykazała m.in., że u pacjentki z ciążą wysokiego ryzyka nie wykazano należytej staranności w zakresie oceny badań USG. Europoseł Bolesław Piecha, były wiceminister zdrowia, mówi, że nie zgadza się z twierdzeniem, iż profesor Bogdan Chazan złamał prawo. To prawo jest niespójne, a za to nie odpowiadają lekarze.
Bo to, czy ktoś łamie prawo, czy nie, no musiałoby być w jakiś sposób penalizowane albo coś wręcz nakazane. Prawo, co prawda, w tym artykule 33 bodajże ustawy o zawodzie lekarza mówi, że lekarz powinien poinformować, ale ja mam proste pytanie. Jak i kogo miał poinformować pan profesor Chazan? Czy pan profesor Chazan miał wziąć telefon i dzwonić wszystkich możliwych lekarzy w Polsce? Wydaje mi się, że jeżeli jest ułomność prawa w tej materii, to nie należy obwiniać za takie, a nie inne postępowanie innego człowieka. Raczej urzędnicy, raczej rząd, raczej Ministerstwo Zdrowia powinno uderzyć się swoją pierś, że czegoś nie dopatrzyło, a nie na szybko szukać kozła ofiarnego tej bardzo niesmacznej, moim zdaniem, historii.
W obronę profesora Bogdana Chazana zaangażowało się wiele środowisk, a także pacjenci, którzy zawdzięczają mu niejednokrotnie ratowanie życia. Profesora bronią także księża biskupi. Sam profesor jednak odpiera wszystkie pomówienia i wskazuje, że przestrzegał praw zarówno matki, jak i poczętego dziecka. Jeden z najbardziej zaufanych ludzi premiera Donalda Tuska, szef Rady Gospodarczej przy premierze Jan Krzysztof Bielecki, stwierdził, że rząd Jarosława Kaczyńskiego uchronił Polskę przed kryzysem. O sprawie informuje jeden z portali. Bielecki napisał to w raporcie jednej z firm doradczych pod tytułem System stworzony od podstaw, czyli prawdziwa historia 25-lecia polskich podatków. W 2006 roku rząd Jarosława Kaczyńskiego zdecydował o obniżeniu stawek podatku dochodowego. Te zmiany weszły w życie w 2009 roku. W 2007 roku obniżyli też składkę rentową. Te zmiany dały istotny impuls prorozwojowy dla gospodarki, czytamy w dokumencie. Szkoda, że były premier Jan Krzysztof Bielecki tak późno zauważył sensowność tych rozwiązań ekonomicznych, powiedział ekonomista Janusz Szewczak. Analityk gospodarczy zwraca uwagę, że rząd, którego Bielecki jest doradcą, podwyższa podatki.
Mamy wyższy VAT, przecież 23%. Mamy wyższe akcyzy, no to pokazuje, że ta ekipa obecna PO-PSL ma niewiele wspólnego z liberalnym podejściem do gospodarki. Niewątpliwie jest tak, że w Polsce polscy pracownicy mają zaniżone wynagrodzenia, emeryci i renciści głodowe świadczenia emerytalne i rentowe. Praktycznie mamy przez zamrożone płace od kilku lat w sferze budżetowej. To jest przecież zasługą ekipy prawa na premiera Bieleckiego i pana premiera Tuska.
Doktor Cezary Mech, były wiceminister finansów, mówi, że ta ekspansywna polityka tamtego okresu miała działanie antycykliczne. Ograniczała dotkliwość kryzysu. Wyzwaniem dla Polski obecnie jest doprowadzenie, by powstały nowe miejsca pracy.
Nie powinniśmy się dziękować za pochwały ze strony tej liberalnej, tylko wrócić do podstaw polityki solidarnościowej, również w aspekcie gospodarczym.
16 tysięcy osób w przeciągu pół roku straciło pracę w chronionym rynku zatrudnienia. 50 zakładów pracy chronionej upadło. To efekt ustawy okołobudżetowej, alarmuje Prawo i Sprawiedliwość. Politycy tej partii zwracają uwagę, że do ich biur poselskich i senatorskich zgłaszają się osoby niepełnosprawne, organizacje i pracodawcy. Przypominają, że podczas prac nad ustawą byli zapewniani przez rząd, że rynek otwarty przejmie te osoby, które pracowały dotąd na rynku chronionym. W tym czasie pojawiło się jedynie 3 tysiące ofert pracy dla tych osób, zauważa poseł Bogdan Rzońca.
Saldo jest takie, że około w sumie 13 tysięcy osób niepełnosprawnych straciło pracę jako osoby niepełnosprawne. Panie premierze, ile jeszcze osób niepełnosprawnych musi stracić pracę w Polsce, żeby rząd dowiedział się, że ci ludzie są w krytycznej dzisiaj sytuacji? Oni, ich opiekunowie, ich pracodawcy i po prostu ludzie najbiedniejsi.
Senator Bogdan Pęk powiedział, że prawdziwe oblicze rządu Donalda Tuska jest pokazywane społeczeństwu dzień po dniu. Odniósł się on do taśm prawdy, a także działań zmierzających do odebrania wszystkich przywilejów socjalnych.
Jest to państwo draństwo, które świadomie zmierza do polityki uderzającej w podstawy bytu ludzi najbiedniejszych, jednocześnie zatrudniając w ciągu tych niecałych dwóch kadencji ponad 100 tysięcy ludzi zaprzyjaźnionych politycznie. To nie może być tolerowane, bo to jest polityka, która prowadzi do zapaści świadomości narodowej, odwrócenia się polskiego społeczeństwa od jakiejkolwiek władzy.
Prawo i Sprawiedliwość apeluje do marszałek Sejmu, by zaprosiła kandydata na premiera profesora Piotra Glińskiego na posiedzenie Sejmu i udzieliła mu głosu w punkcie dotyczącym wyrażenia wotum nieufności dla rządu Donalda Tuska. Pismo w tej sprawie wystosował szef klubu PiS, poseł Mariusz Błaszczak. Powołał się przy tym na zapisy regulaminu Sejmu i opinię części ekspertów. Według profesora Piotra Sarneckiego kandydat na premiera, który nie jest posłem, nie będzie mógł brać udziału w dyskusji na posiedzeniu Sejmu w procedurze uchwalania wotum nieufności, o ile nie zostanie zaproszony przez marszałka Sejmu. Zaproszenie przez marszałka Sejmu powinno mieć swoją kontynuację w postaci udzielenia głosu, twierdzi ekspert. Według PiSu rozwiązanie to pozostaje w zgodzie z regulaminem Sejmu. Wniosek PiSu o wyrażenie konstruktywnego wotum nieufności dla rządu PO-PSL ma być rozpatrywany w środę. Na wystąpienie kandydata na premiera nie zgadza się marszałek Sejmu. Profesor Piotr Gliński zamierza wygłosić przemówienie niezależnie od decyzji marszałek Ewy Kopacz. Mówił dziś o tym na antenie publicznego radia.
To jest mój obowiązek. To jest instytucja konstytucyjna. To są poważne sprawy i moje umocowanie jest bardzo poważne. To jest odpowiedni artykuł polskiej konstytucji, który mówi o tym, że przy wotum nieufności do rządu ono musi być konstruktywne, czyli musi być zgłoszony kontrkandydat, ponieważ ja nim jestem, więc muszę także zaprezentować pewnego typu oświadczenie dotyczące sytuacji i powodu, dla którego podjąłem się tej misji.
Profesor Piotr Gliński nie sprecyzował, kiedy i gdzie wygłosi przemówienie. Podkreślił, że to parlament jest miejscem, gdzie powinno się debatować, a obecnie możliwości opozycji w tym względzie są limitowane. 31. Światowe Dni Młodzieży, które w dniach od 21 do 31 lipca 2016 roku odbędą się w Krakowie, mają swoje logo. Jest ono ilustracją słów Błogosławieni Miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Uroczystego odsłonięcia logo dokonał metropolita krakowski ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Znak Światowych Dni Młodzieży wpisany jest w kontur Polski. W jego centrum znajduje się krzyż symbolizujący Chrystusa. Z krzyża wypływa iskra Bożego Miłosierdzia, formą i kolorystyką nawiązująca do obrazu Jezu, ufam Tobie. Z kolei żółte koło oznacza położenie Krakowa i symbolizuje młodzież. Monika Rybczyńska, autorka i pomysłodawczyni logo, mówi, że cały projekt zawdzięcza świętemu Janowi Pawłowi II. To dzieło nie jest osobiste, ono zostało dane. To niezwykła łaska.
Przy grobie Jana Pawła II poprosiłam o wenę. Poprosiłam o to, że jeżeli mam stworzyć coś, to niech to będzie coś, co jakby nie wychodzi stricte z mojej głowy, tylko niech jest inspirowane wyżej. I myślę, że tak było, dlatego że modliłam się po południu, a już wieczorem wysłałam logo do Warszawy.
Metropolita krakowski ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz podkreślił, że logo ma wyrażać przesłanie Światowych Dni Młodzieży, a wymowa znaku zostanie wzmocniona przez muzykę, czyli hymn dni, oraz przez modlitwę.
Wyrażam wdzięczność autorom słów i muzyki kolejno, a także artystom, twórcom ludzi. Mam nadzieję, że te dwa znaki graficzne i muzyczne będą łatwo rozpoznawalnym symbolem wydarzenia w całym świecie oraz staną się zachętą do zainteresowania i udziału w tym wielkim świadectwie.
Oficjalna modlitwa Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 jest umieszczona na stronie internetowej Dni, a jej tłumaczenie na 4 języki zostało przekazane episkopatom innych krajów. Mimo że Światowe Dni Młodzieży w Krakowie dopiero za 2 lata, to już teraz zainteresowanie tym wydarzeniem jest bardzo duże, podkreśla ksiądz biskup Damian Muskus.
Otrzymujemy bardzo dużo maili, pism, telefonów od ludzi z całego świata, którzy interesują się przygotowaniami do Światowych Dni Młodych, przyjeżdżają do nas także reprezentacje episkopatów z całego świata. Także to zainteresowanie już można powiedzieć jest dość duże, ale jest to preludium do tego, co nastąpi, sądzę, w przyszłym roku, gdy już rozpocznie się oficjalny system rejestracji uczestników.
Organizatorzy spodziewają się blisko 2 milionów gości. Światowe Dni Młodzieży odbywały się w Polsce tylko raz w 1991 roku w Częstochowie. Ideę tego spotkania zaszczepił wśród młodych w 1985 roku święty Jan Paweł II. Ministrowie spraw zagranicznych Rosji, Ukrainy, Francji i Niemiec porozumieli się w sprawie dalszych działań ku deeskalacji konfliktu na Ukrainie. Szefowie dyplomacji zapowiadają wielostronny rozejm. Ma on być osiągnięty dzięki trójstronnym rozmowom z udziałem prorosyjskich separatystów. We wspólnej deklaracji ministrowie zaapelowali o zwołanie do 5 lipca grupy kontaktowej w tej sprawie. Jan Piekło, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI, mówi, że to porozumienie jest realizacją narracji rosyjskiej płynącej z Kremla, a stroną konfliktu nie jest Rosja, tylko separatyści.
W ten sposób chyba się nie da wiele osiągnąć. Wygląda to na kolejną desperacką próbę, żeby Francja i Niemcy mogły robić business as usual z Rosją, a Ukraina im tylko tym przeszkadza. Pewną nowością jest, że Rosja się zgodziła na wprowadzenie obserwatorów OBWE na granicę, tylko że Rosja się już wiele razy zgadzała na różne rzeczy, a potem po prostu tych obserwatorów na przykład porywano jako zakładników. Rosja jest zainteresowana prawdopodobnie tym, żeby trzeci stopień sankcji nie został wprowadzony, bo jednak może być trochę bolesny dla rosyjskiej gospodarki. Stara się w tej chwili wychodzić z pozycji, że ona jest tu inicjatywą tworzącą pokój, że ona myśli o pokojowych rozwiązaniach, podczas kiedy agresorem jest Ukraina, co jest kompletnym kłamstwem i odwróceniem proporcji.
Do tej pory Rosja i Ukraina oskarżały się o wzajemne dokonywanie aktów przemocy, które mocno naruszały 10-dniowy rozejm. 20 czerwca ogłosił go prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Jednak w poniedziałek wieczorem ogłosił, że zawieszenie broni nie będzie przedłużone. Siły bezpieczeństwa wznowiły tzw. operacje antyterrorystyczne. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.